Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Swą pierwszą pielgrzymkę na Czarny Ląd Benedykt XVI rozpocznie już 17 marca. W ciągu tygodnia papież odwiedzi dwa kraje, Kamerun i Angolę. Głównym motywem pielgrzymki jest prezentacja afrykańskiemu kościołowi Instrumentum Laboris, czyli dokumentu przygotowawczego, na drugie zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów dla Afryki, które jesienią odbędzie się w Watykanie. Dziś przybliżymy realia kameruńskiego kościoła. Pomoże nam w tym pracujący w Afryce ksiądz Ryszard Kusy ze Zgromadzenia Księży Marianów.
Kościół w Kamerunie ma ponad stuletnią tradycję ewangelizacyjną. Począwszy od zachodniego wybrzeża Kamerunu, Ewangelia wraz z misjonarzami, pierwsi misjonarze pochodzili z Niemiec, przesuwała się na wschód Kamerunu. Ewangelia i głoszenie dobrej nowiny trafiły na podatny grunt, zwłaszcza wśród plemienia Ewondo. I to z tego plemienia głównie wywodzili się katechiści i pomocnicy misjonarzy. Dlatego też język Ewondo stał się językiem bazowym dla głoszenia Ewangelii wśród innych plemion położonych bardziej na wschodzie i bardziej na północy kraju. Do dzisiaj w niektórych regionach Kamerunu i w niektórych parafiach język Ewondo jest drugim językiem liturgicznym, głównie służącym do czytań mszalnych, do Ewangelii, a w niektórych parafiach jest także językiem używanym do tłumaczenia homilii lub kazania misjonarza. Językiem francuskim posługuje się większość Kameruńczyków. Mniejsza część populacji mówi po angielsku, ponieważ była to dawna część obecnej Nigerii, dawna część kolonii angielskiej. Język francuski i język angielski są też językami do głoszenia Ewangelii, do pracy misyjnej i do pracy kościoła. Kamerun ma ponad 200 języków lokalnych, więc byłoby trudno, żeby misjonarz poznał kilkanaście czy kilkadziesiąt języków tubylczych.
Kościół rozwijał się dość dobrze i szybko, nie obyło się jednak bez problemów. Niektóre z nich związane były z wpływem czarów na codzienne życie Kameruńczyka.
Ponieważ ksiądz czy siostra zakonna pochodzą z ludu, więc sami też są przesiąknięci wiarą w czary zabobonami. Nie zawsze nałożenie biskupich rąk czy złożenie ślubu przez siostrę wpływa na kompletny zanik zabobonów czy lęku przed wpływem czarów. Więc nie tylko ludzie, nie tylko chrześcijanie są przesiąknięci obawami i lękami, ale ma to także wpływ na samych duszpasterzy lokalnych. Są niekiedy takie sytuacje, że do księdza przychodzi chrześcijanin i mówi, że proszę o pomoc, bo mój syn został zaczarowany dlaczego i w jaki sposób, bo jest chory na taką, a na taką chorobę. I skąd wiadomo, że został zaczarowany? Ponieważ ta choroba, wszyscy o tym wiedzą, jest spowodowana czarami. I może to być chrześcijanin z pierwszej ławki kościelnej, który będzie wierzył jak najmocniej w Pana Boga, w Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, będzie modlił się do Matki Bożej, jednocześnie będąc przekonanym, że są choroby, które są sprowadzane tylko przez czary i są to choroby, których leki białych lekarzy nie mogą pomóc, nie mogą być skuteczne. I wtedy przychodzi się do księdza, z reguły do misjonarza. Jest to i tak lepszy wybór, bo większość ludzi w takiej sytuacji idzie do czarownika. W tym wypadku jest to tak zwany gerisser, który potrafi leczyć czy odkręcić daną chorobę nasłaną przez złego czarownika. Niektórzy przychodzą właśnie do misjonarza i proszą, żeby siłą modlitwy odczarował. Z jednej strony można spojrzeć na to jako na zabobon, na śmieszność. Natomiast z drugiej strony może to być przykład właśnie wiary, że przychodzi ta osoba właśnie do księdza, uznając w nim moc Jezusa, że on mocą Pana Boga będzie mógł odczarować chorobę. Tutaj jest wtedy miejsce i na katechezę, i na spotkanie, na rozmowę, żeby wskazać, jaka jest właściwa droga. Oczywiście obok modlitwy, która nie może być odmówiona takiej osobie. Zdarzają się także takie sytuacje, ponieważ w prawie kameruńskim istnieją dwa paragrafy poświęcone czarom i za udowodnienie czarów idzie się do więzienia. Są takie sytuacje, że niekiedy nawet kameruński ksiądz poświadczy przed sądem, że tak, ta osoba zmarła lub jest chora, ponieważ sąsiad ją zaczarował. Jeśli nie własną mocą, czyli jeśli nie sam jest czarownikiem, to poszedł do złego czarownika, zapłacił i ten zesłał na sąsiada czy na dziecko sąsiada chorobę. Kościół kameruński, kościół jako chrześcijanie, ludzie świeccy i jako księża i siostry zakonne, tkwi jeszcze dosyć głęboko w świecie magii i w świecie czarów. Myślę, że jest to poważny problem, z którego Kamerun wyjść może, bo kościoły w Europie były w podobnej sytuacji. Myślę, że na przykład kościół w Polsce 100 kilkadziesiąt lat po chrzcie Mieszka wcale nie miał się lepiej.
W Afryce niepłodność i nieposiadanie potomstwa jest synonimem przekleństwa i odrzucenia. Te uwarunkowania kulturowe nie pozostają bez wpływu także na lokalny kościół.
Sytuacją, która jest dosyć trudną dla kościoła kameruńskiego, jest celibat. Wydaje się, że księża autochtoni mają wielką trudność z przeżywaniem celibatu. Ma to związek, moim zdaniem, z kulturą Kameruńczyków, z ich przekonaniami i z wierzeniami co do życia po śmierci. W niektórych regionach Kamerunu uważa się, że mężczyzna, umierając bezpotomnie, nie będzie mógł, nazwijmy to, osiągnąć szczęścia wiecznego. Nie będzie mógł żyć po drugiej stronie, w szczęśliwości i w spokoju. Będzie błądził w zaświatach. Jego duch nie spocznie na ziemi, bo jest to miejsce dla żyjących. Nie przyjmie go też kraina zmarłych, bo nie zostawił w krainie żyjących potomka. Więc, jak wspomniałem wcześniej, nałożenie biskupich rąk nie wymazuje tego przekonania. Często nie wymazuje. Nie można mówić o całości, o 100% księży, czy zakonników, czy sióstr zakonnych, ale jest to poważny problem, więc taki ksiądz, czy taki zakonnik myśli sobie gdzieś głęboko w sobie, może nawet nie przyznaje się przed sobą do takich myśli, czy do takich przekonań, ale wierząc w Boga, głosząc dobrą nowinę Jezusa Chrystusa, jednocześnie, świadomie bądź nie, stara się zabezpieczyć, że po śmierci, jeśli mam się błąkać, to lepiej niech mam wolny wstęp do krainy szczęśliwości. Oceniać taką sytuację czy takie postępowanie z punktu widzenia Europejczyka jest łatwo, natomiast nie zawsze jest to słuszne i ta ocena nie zawsze będzie pełna. Nie znaczy to, że należy przymknąć oko i pozwalać na to, ale myślę, że warto mieć to na uwadze. Dochodzi tutaj problem powołań, czy powołań żeńskich, czy powołań męskich. Zdarza się, że chłopak wstępując do seminarium czy do zakonu, on już ma dziecko, czy nawet dwójkę, co jest krzętnie ukrywane, czy przed biskupem, czy przed władzami seminaryjnymi, czy też przed przełożonymi zakonnymi. I niekiedy ankieta, która jest zawsze robiona, nie daje wyników, nie daje rezultatów. Okazuje się potem, że na przykład ten ksiądz ma dziecko. Czasami ktoś się bulwersuje, jak to on ma dziecko. Okazuje się, że miał dziecko mając 17 lat. I nikt z przełożonych czy biskup miejscowy o tym nie wiedział. Sam spotkałem się z pewną sytuacją, kiedy katechista, czyli pomocnik księdza, pomocnik misjonarza w danej wiosce, mówił mi: Fada, czyli ojcze, weź do białych sióstr moją córkę. Ona chce zostać zakonnicą. Mówię, no to poślij ją do tych sióstr. Ale to ja proszę, żebyś ty ją zabrał i ty ją posłał. A czy ona skończyła już szkołę średnią? Nie, ona ma 9 lat. Więc jak chcesz, żeby ona była zakonnicą i skąd wiesz, że ona ma powołanie do bycia siostrą zakonną? Ojcze, ale jak ja ją zostawię w domu, to ona mi za 2 lata zajdzie w ciążę, a u sióstr będzie pod ochroną. Więc pokazuje to nie tylko pewną mentalność, ale także codzienne życie, ponieważ wiele dziewczyn rozpoczyna współżycie bardzo wcześnie, 13-14 lat, ponieważ płodność jest rzeczą najważniejszą i najcenniejszą dla kobiety. Rodzice bądź dziadkowie nakazują niekiedy wręcz młodej dziewczynie, żeby miała dziecko, bo wtedy będzie mogła szybciej wyjść za mąż, ponieważ nikt nie kupi kota w worku. Czyli chłopak czy mężczyzna nie weźmie dziewczyny, nie wiedząc, czy jest płodna, czy też nie, nie wiedząc, czy da mu dzieci, czy też nie. Więc dziewczyna dla pokazania przyszłemu mężowi, ja dam ci dzieci, zachodzi w ciążę pod koniec szkoły podstawowej czy w szkole średniej i jest to rzeczą normalną. Ona kontynuuje dalej szkołę, natomiast dziecko jest wychowywane przez babkę. I z tym musi zmagać się Kościół katolicki w Kamerunie, z tą mentalnością, ponieważ przyszła siostra zakonna, ona też chce pokazać swojej rodzinie, że nie idzie do zakonu tylko dlatego, że jest niepłodna. Więc jest to problem, duży problem i myślę, że z czasem, z zakorzenianiem się coraz głębszym dobrej nowiny Ewangelii Jezusa Chrystusa, może to zostać pokonane. Natomiast nie sądzę, żeby to stało się od tak, z roku na rok. Trzeba na to czasu, naszej modlitwy, także przykładu życia samych misjonarzy i księży, którzy głoszą dobrą nowinę. Inną przeszkodą, z którym zmaga się nie tylko Kościół w Kamerunie, ale całe społeczeństwo, jest AIDS. Jest to poważny problem. Na przykład we wschodnim Kamerunie, w małym miasteczku, po badaniach przeprowadzonych przez organizację odpowiedzialną za walkę z AIDS, okazało się, że w szkołach średnich 40% dziewczyn jest zarażonych wirusem HIV. I kilka z tych szkół to były też szkoły katolickie. Więc jest to poważny problem. Zdarza się też tak, że dziewczyna wysłana przez rodziców do miasteczka czy do miasta na naukę w szkole średniej nie jest przez rodziców utrzymywana. Należy wiedzieć, że wszystkie szkoły średnie są płatne, czy państwowe, czy prywatne, jedne mniej, drugie więcej, ale są płatne. Niekiedy to mniej stanowi za dużo dla danej rodziny. Więc rodzice wiedzą o tym, że dziewczyna się utrzyma, chłopak gorzej. Dziewczyna utrzyma się w jaki sposób? Znajdzie sobie, nazwijmy to, sponsora. I mając 15, 16, 17 lat, ma w miasteczku pokoik, jest utrzymywana przez mężczyznę, który ma żonę, który ma dzieci i on utrzymuje taką dziewczynę. Oczywiście w zamian za to, że ta śpi z nim, kiedy on ma na to ochotę. I szybko albo dziewczyna zachodzi w ciążę, albo zaraża się wirusem HIV. I jest to problem dla całego społeczeństwa i także Kościół stara się pomóc w tym. Bardzo dobrą pracę robią siostry zakonne, które są bardzo blisko takich dziewczyn i dużo pomagają, tak materialnie, jak i poprzez porady, poprzez rozmowy, poprzez modlitwę także.
Mocną stroną kościoła kameruńskiego jest jego młodość, spontaniczność i radość. Jego bogactwem jest też umiejętność dzielenia się. Choć Kameruńczycy nie należą do najbogatszych ludzi Afryki, to chętnie dzielą się tym niewiele, co sami posiadają.
Kościół kameruński jest bardzo żywy i bardzo spontaniczny. Można to zauważyć na przykładzie liturgii. W czasie Eucharystii okazuje się radość, pokazuje się na zewnątrz radość z tego, że uczestniczę w misteriach Bożych. Owszem, radość ta jest bazowana i wychodzi z tradycji i z kultury afrykańskiej, ale ona bardzo dobrze wkomponowała się w liturgię. I msza święta jest wydarzeniem bardzo radosnym, jest wiele tańców, procesja z darami jest taneczna. To jest też dobrą i mocną stroną kościoła kameruńskiego, że parafianie, uczestnicząc zwłaszcza w niedzielnej liturgii, nie ograniczają się do tak zwanej tacy, ale jak w kościele pierwotnym, przynoszą to, co mają w domu. Czy miseczkę orzeszków ziemnych, czy kiść bananów, czy upolowanego węża, czy kurę, czy nawet kozę, maniok, czy ziemniaki. Jest to dar dla najbiedniejszych parafian. Po mszy świętej, z reguły w poniedziałek, księża rozdają to w Caritasie najuboższym ludziom z parafii. Jest też duży pęd do Eucharystii, do uczestniczenia w pełni w Eucharystii. Dlaczego duży pęd? Ponieważ niewielu chrześcijan może korzystać z Eucharystii, przyjmując Komunię Świętą. Dlaczego? Ponieważ większość chrześcijan w małżeństwach żyje bez ślubu. Bez ślubu kościelnego, bez ślubu cywilnego i często bez tak zwanego ślubu tradycyjnego. Dlaczego? Ponieważ uważa się, że zawarcie związku małżeńskiego oficjalnego, czy to cywilnego, czy kościelnego, jest pętlą u szyi dla mężczyzny, bo a nuż ta dziewczyna będzie niepłodna, a nuż będzie źle pracowała w polu, a nuż okaże się leniwa. Więc często same kobiety, może bardziej niż mężczyźni, chcieliby przyjmować Komunię Świętą, ale nie mogą.
Misjonarze liczą, że wizyta papieża w Kamerunie ożywi Kościół katolicki i przyciągnie do niego szczególnie młodzież.
Jest wiele kościołów protestanckich, jest bardzo, bardzo dużo sekt o równej proweniencji. Są muzułmanie, jest też jeszcze wielu pogan, więc wizyta papieża w Kamerunie bardzo ożywi i doda odwagi katolikom, zwłaszcza młodym, ponieważ młodzi coraz chętniej i coraz liczniej przychodzą do kościołów i sekt protestanckich. Kościół może zacząć być kojarzony z osobami starszymi, z czymś oficjalnym, zasklepiałym. Natomiast sekty i kościoły protestanckie są postrzegane jako bardziej ożywione. I tutaj, zwłaszcza młodzieży, wizyta papieża może dodać wiele odwagi i animuszu w wyznawaniu swojej wiary. Myślę też, że może umocnić w powołaniu osoby konsekrowane, księży, zakonników i siostry zakonne, umocnić ich w ich wierze i w powołaniu z wszelkimi wymogami i konsekwencjami wypływającymi ze ślubów zakonnych czy ze sakramentu kapłaństwa.
O kościele w Kamerunie opowiadał ksiądz Ryszard Kusy, marianin. Przypomnę, że będzie to pierwszy kraj, który w czasie swej marcowej pielgrzymki na Czarny Ląd odwiedzi Benedykt XVI. Dziękując za uwagę, żegna się z Państwem Beata Zajączkowska. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.